sobotnie przedpołudnie w Radiu Zachód i Lubuskie Forum. Bogdan Sadowski, dzień dobry, witam serdecznie. Przypomnę formułę naszego spotkania. Ona jest bez zmian od już jakiegoś czasu. Trzy pary rozmówców, każda około 13 minut czasu na antenie i tematyka ta sama dla wszystkich gości. Pierwsza dwójka, Sebastian Pieńkowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Oraz Radosław Wróblewski, reprezentujący Platformę Obywatelską.
Dzień dobry, witam serdecznie.
COVID, panowie, zaatakował w tym tygodniu ze zdwojoną siłą. Już w środę zdiagnozowanych zachorowań było 30 tysięcy i to był wzrost o 90% w stosunku do poprzedniego tygodnia. W kolejnych dniach było jeszcze gorzej, dziś mamy ponad 40 tysięcy zachorowań. Specjaliści ostrzegają, że ta fala pandemii to będzie tsunami, które może sparaliżować służbę zdrowia. Niepokojące są również liczby mówiące o osobach na kwarantannie. Tylko jednego dnia odizolowanych zostało ponad 100 tysięcy osób, ponad 500 000 osób w sumie jest na kwarantannie. Wiemy też, że lockdownu nie będzie, jednak rząd nie wyklucza wprowadzenia kolejnych obostrzeń. No i teraz takie refleksje, nim zaczniemy dyskusję. Polacy nie szczepią się tak chętnie jak w innych krajach. Nie chcą słyszeć o ograniczaniu swobód w związku z wirusem. Można odnieść wrażenie, że opozycja w Sejmie winą tylu zachorowań obarcza rząd, który jej zdaniem nie wprowadza drastycznych i zdecydowanych decyzji co do niezaszczepionych. No teraz dobrnęliśmy jakby do pytania do panów. Czy jest jakiś sposób inny, żeby pogodzić obie wizje walki z COVID-em? Co można jeszcze zrobić przede wszystkim? Przymuszać do szczepień, czy przeczekać, aż zbiorowo przechorujemy pandemię? Panowie, co? Sebastian Pieńkowski na początek, Prawo i Sprawiedliwość.
Oj, myślę, że najtęższe głowy w naszym kraju tego nie wiedzą, zarówno z rządu, jak i z opozycji, ponieważ sytuacja nigdy taka nie była. Nigdy nie mieliśmy problemów w takiej skali. Mamy służbę zdrowia, która ma swoją wydolność. Mamy lekarzy, która jest w stanie obsłużyć pewną ilość pacjentów. I te liczby, które przez najbliższy tydzień, dwa, trzy będą prawdopodobnie, właściwie z pewnością już można powiedzieć rosły, no bo to łatwo przewidzieć przy wirusie, napawają olbrzymim niepokojem. I teraz rząd oczywiście, słuchając radykałów, którzy mówią wprowadźmy obowiązkowe szczepienia, ma z tyłu głowy bardzo prosty problem. Wprowadzamy, ale jak to wyegzekwować? Rzeczywiście Polacy nie chcą się szczepić, przynajmniej ta połowa Polaków.
Bo ponad 55% jest w tej chwili zaszczepionych w pełni, co przekłada się na ponad 21 milionów osób.
Poniżej połowy. Mamy Polaków, którzy są odporni na po prostu wiedzę. Z przykrością to stwierdzam. A więc długofalowo patrząc, musimy poprawić edukację na pewno tutaj, żeby na przyszłość mieć mniejszy problem z tym. To po pierwsze, ale dzisiaj oczywiście to nie rozwiąże sytuacji. Więc moim zdaniem trzeba zrobić ustawę, wprowadzić tak jak Ministerstwo Zdrowia proponuje, czyli wprowadzić pewne rozwiązania, które już są na zachodzie. A więc niestety ograniczyć prawa, nie zmuszać do szczepień, ale ograniczyć prawa ludziom, którzy są niezaszczepieni, tak? Jakie to będą ograniczenia? Czy nie będą mogli wejść na siłownię, do restauracji? No to już niech zdecyduje rząd, tak? Są takie propozycje i moim zdaniem należy to zrobić, tak jak robi się to w krajach zachodnich, bo będziemy mieli same straty, czyli śmierć ludzi niewinnych, śmierć ludzi, którzy chorują na inne choroby, ale również dramat ludzi pracujących, gdzie gospodarka naprawdę będzie w pewnym momencie niewydolna, bo jeżeli takie ilości osób zachorują, no to nie będzie miał kto pracować, a więc w tym momencie pewna część zakładów pracy, czy to komunalnych, czy produkcyjnych, czy usługowych, stanie. Ludzie, którzy się nie szczepią, nie zdają sobie sprawy, do czego dojdziemy przez ich nieodpowiedzialność.
Ale opozycja zarzuca rządzącym bierność i opieszałość w walce z pandemią.
No to jest prawo wilcze opozycji oczywiście. My w ramach tych środków i w ramach pewnych projekcji wprowadzamy pewne rozwiązania, ale życie pokaże, czy są wystarczające. Ciężko przy takiej skali wprowadzić skuteczne rozwiązanie, jeżeli ludzie mając szczepionkę i olbrzymi dostęp do tych szczepień, no nie korzystają z tego. No. Jeżeli ktoś nie chce zażyć lekarstwa, no to mamy z tym duży problem.
Radosław Wróblewski, Platforma Obywatelska. Pan jest zwolennikiem przymuszenia ludzi w jakikolwiek, to by było sposób do tego, by się szczepili?
Ja uważam, że nie mamy wyjścia tak naprawdę. Można powiedzieć tak, że od początku, kiedy mamy do czynienia z pandemią, jak gdyby sprawa była zawsze jasno stawiana. Odporność jako każda populacja, niezależnie od państwa, możemy nabrać albo poprzez przejście choroby, albo poprzez szczepienia. Tylko przypomnę, że ta choroba zabija i to są fakty. I co się okazuje właśnie? Rzeczywiście mamy jedno z najmniej wyszczepionych społeczeństw w Europie. Ten poziom 56,5% jest zdecydowanie niezadowalający. Specjaliści mówią o poziomie minimalnym 75% i faktycznie jak spojrzymy też na statystyki, gdzie poziom wyszczepienia jest powyżej 80% w wielu krajach Europy Zachodniej, to mimo iż mieliśmy w tym momencie dane zatrważające 200, 300 tysięcy, 100, 150 tysięcy dobowych stwierdzeń zachorowań na koronawirusa, to okazuje się, że liczba zgonów w tych krajach była zdecydowanie mniejsza niż u nas, kiedy w momencie, kiedy tam już mieliśmy do czynienia z omikronem, niż u nas, kiedy mieliśmy do czynienia z wariantem delta czy wcześniejszymi wariantami. I co się okazuje właśnie? Ta choroba naprawdę zabija. Ja mogę powiedzieć tak, że faktycznie wiele rzeczy jest ciągle gdzieś tam spóźnionych i też można powiedzieć tego typu rozwiązania, które zostały wczoraj zakomunikowane, a więc na przykład powszechność testów, a chociażby w aptekach, łatwość dostępu do tych testów, no to nie jest obostrzenie, to jest w tym momencie rzecz, która, no i zresztą moi koledzy w parlamencie już dawno mówili wiele miesięcy temu o tym, żeby na przykład właśnie określone grupy zawodowe, jak chociażby nauczycieli, medyków, służby mundurowe, regularnie po prostu testować, badać i to było jeszcze w roku 2020 mówione. Druga rzecz, kwestia paszportów covidowych, coś, co się tak naprawdę w wielu krajach, i to kolega Pienkowski też potwierdza, sprawdziło i Zachód gdzieś poszedł w te rozwiązania. No a my w tym momencie mamy do czynienia z czymś takim, że ta ustawa ciągle gdzieś leży, nie jest przeforsowana. Co więcej, no niepokojące są takie głosy swego czasu, właśnie też kolega Pienkowski mówił o tym, że potrzeba nam tutaj bardzo ważna rola edukacji, a kurator Małopolska, pani Barbara Nowak, mówiła w tym momencie bardzo krytycznie o szczepieniach i zresztą z takim ostracyzmem w swoim obozie się spotkała i bardzo dobrze, ale inna na przykład posłanka związana z Prawem i Sprawiedliwością, pani Anna Maria Siarkowska w Radiu Maryja i tu cytuję za Rzeczpospolitą, powiedziała, że w momencie, kiedy większość członków Rady Medycznej przy premierze złożyła swoje dymisje, powiedziała, że to bardzo dobra wiadomość. Rada Medyczna niestety nie zapracowała sobie na zaufanie Polaków. Rekomendacje, których udzielała, nie były podparte żadnymi dowodami medycznymi. No pogratulowałam pani takiego w tym momencie nastawienia.
Obserwuje pan zapewne reakcję, obserwuje pan zapewne reakcję obywateli krajów zachodnich, którzy protestują przeciwko drastycznym obostrzeniom. No i teraz pytanie, czy pan chce powtórki w Polsce, chce, żeby te blisko 50% niezaszczepionych wyszło na ulicę?
Ale panie redaktorze, nie porównujmy sytuacji Zachodu, gdzie na przykład w wielu krajach jest poziom wyszczepienia powyżej 80% albo blisko.
Ale tych ludzi nic nie przymuszał do tego.
No właśnie, jeżeli będziemy mieli więcej głosów typu pani Barbara Nowak, czy pani Anna Maria Siarkowska, tym gorzej będzie dla nas, czy tam pani poseł Halas, czy tam pan poseł Kowalski. Tu jest problem. I ja nie będę tutaj, ja się odwołam tylko do chociażby takiego jednego komentarza, który znalazłem również w Rzeczpospolitej. Redaktor Tomasz Krzyżak napisał wprost. Bezpieczeństwo większości Polaków zależy od sondażowych słupków PiS, sejmowej arytmetyki. To nieważne, że jutro na COVID umrze kilkaset osób, a kilkaset tysięcy się zakazi. To on taką tezę bardzo odważną napisał w związku z rezygnacją członków Rady
Medycznej. Sebastian Pienkowski, teraz króciutko, jeszcze ad vocem.
I kwestia jest jedna. Nawet profesor Horban mówił o swoich kolegach, że oni po prostu nie wytrzymywali tej presji.
Sebastian Pienkowski teraz.
A wszyscy, którzy się specjalizują w tych dziedzinach, mówią jedno. Rada Medyczna dawała propozycje, mówiła o tych
bardzo
propozycjach.
Bardzo proszę o skrócenie wypowiedzi, mamy jeszcze jeden wątek.
Z EKEM.
Oczywiście Rada Medyczna miała swoje zadanie doradzać z punktu widzenia medycznego. To są, ale rząd musi brać jeszcze bardzo dużo innych elementów pod uwagę, tak? Gospodarkę, przede wszystkim gospodarkę, przede wszystkim co by się stało później, jakbyśmy znowu wprowadzili lockdown, więc to nie jest proste. Ja oczywiście doceniam wysiłki Rady Miasta, nie zgadzam się z panią posłanką Sierakowską i tak dalej. Na szczęście ona nie jest ministrem zdrowia, ona w PiS-ie jest na marginesie. Oczywiście to ma prawo do takich wypowiedzi jak każdy z nas, ale nie jest to jakiś nurt, który przeważa w partii rządzącej. Partia rządząca, czyli Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, chce wyjść obronną ręką i w ramach wszystkich instrumentów, które posiadamy, robimy co możemy. Mam nadzieję, że ta ustawa szybko zostanie przegłosowana.
I w tym temacie teraz kropka.
Już dawno powinno obowiązywać.
I teraz kropka, panowie. Ostatni akcent naszej rozmowy. Chciałbym, żebyśmy może już nie porozmawiali, ale żebyście się panowie odnieśli do sytuacji międzynarodowej związanej z koncentracją rosyjskiego wojska przy granicy z Ukrainą. Rosyjska dyplomacja zaprzecza, że planuje atak w jakiejkolwiek formie. Przeczą temu też doniesienia amerykańskiego wywiadu i zdjęcia satelitarne. Jednocześnie Rosja wysuwa żądania o nierozszerzanie NATO na wschód oraz o nierozmieszczanie w krajach przyległych uzbrojenia oraz wojsk amerykańskich. Czy w panów ocenie scenariusz rzeczywistego konfliktu zbrojnego na Ukrainie jest realny? Czy jest prawdopodobny? Czy jest to tylko taka swoista próba sił, budowanie napięcia przez Rosję, aby osiągnąć cele, jednocześnie sprawdzając jedność NATO i reakcję jej członków oraz reakcję amerykańskiej dyplomacji, no i prezydenta Bidena? Sebastian Pieńkowski na początek.
No jeśli miałbym jednoznacznie się dzisiaj wypowiedzieć, no to patrząc na to wszystko, myślę, że jednak to jest takie właśnie badanie jedności NATO, sprawdzanie reakcji różnych państw, sprawdzanie ile, jak zareagujemy, ile pieniędzy wydamy. No przecież te wszystkie ataki na granicy białoruskiej powodują, że my jako państwo ponosimy pewne koszty coraz większe na obronę granicy. Będziemy budować zaporę. Tak samo Ukraińcy czy całe NATO ponoszą koszty. Więc myślę, że Rosja nie zaatakuje, ponieważ jak sobie to zbilansuje, no to straty będą większe, a większe będą przede wszystkim w ich żołnierzach. A Rosjanie też mają swój próg odporności na niedemokratyczne, dyktatorskie zachowania Putina, więc to też może w końcu w społeczeństwie rosyjskim paść coś takiego, że ludzie wyjdą na ulicę. Tam trzeba wiedzieć, że tam jest bieda. Tam państwo opiera się tylko na zasobach ropy i gazu, których pieniądze teraz oczywiście dużo większe idą na wojsko, więc ten system może się nie utrzymać. I Putin myślę, że zdaje sobie z tego sprawę, więc pręży mu skuły, jak to mówią specjaliści, ale moim zdaniem się nie zdecyduje, bo jednak determinacja państw zachodnich na to jest duża i dzisiaj, gdzie komunikacja, gdzie satelity, kamery właściwie wszystko wychwytują, nie jest już prosto się umówić i coś zrobić przeciwko jakiemuś krajowi, tak jak to było w Monachium, w Jałcie i tak dalej, na przykładzie historii. Więc tutaj nie będzie drugiego Monachium, nie będzie drugiej Jałty, tak przynajmniej wierzę w to. I Rosjanie będą chcieli z tego z twarzą wyjść, ale moim zdaniem nie zaatakują.
Przypomnę tylko słowa amerykańskiego prezydenta Joe Bidena. Jeśli jakiekolwiek zgromadzone rosyjskie oddziały przekroczą granicę Ukrainy, to będzie to inwazja i spotka się z poważną i skoordynowaną odpowiedzią ekonomiczną, mówi prezydent. I teraz pytanie, czy to jest wystarczający straszak na Rosję. Radosław Wróblewski.
No cóż, nie wyobrażamy sobie pewno konfliktu o charakterze w tym momencie globalnym, kontynentalnym co prawda, ale globalnym. Natomiast na Rosję trzeba patrzeć bardzo ostrożnie i nie należy dawać do końca wiary temu, co Rosja mówi. Jeżeli Rosja mówi, że nie zaatakuje, to w tym jest duże prawdopodobieństwo, że są gotowi do ataku. A jak będzie, przyniosą najbliższe rozwiązania, przyniosą najbliższe dni i tygodnie. Ja powiem jedno. My tak naprawdę stan wojny, jeśli chodzi o Rosję i Ukrainę, mamy permanentnie od 2014 roku. To nie Ukraińcy zaatakowali Rosję, przekroczyli granicę. To Rosja zaatakowała Krym, anektowała Krym. To Rosja wznieciła wojnę w Donbasie, która ciągle gdzieś tam trwa. Po drodze jeszcze był jeden w 2018 roku incydent w Cieśnie Kerczeńskiej. Także ten konflikt cały czas trwa. Natomiast teraz
Gruzja i Oseta. Gruzja jeszcze, 2008 rok.
Tak, ale mówimy o Ukrainie w tym momencie. Ten konflikt rzeczywiście zmierza do eskalacji. Ja też przypomnę, że Rosja i Putin poprzez ten konflikt chce uciec tak naprawdę od problemów wewnątrz swojego kraju. Co prawda Wiemy też, że na Rosję spadły różnego rodzaju sankcje i przypomnę, że tak naprawdę te sankcje, które od lat są nałożone na Rosję, to Rosja płaci stagnacją gospodarczą i spadkiem poziomu życia. Przypomnę, że jak spada szybko popularność samego Putina i w jaki sposób on wygrywał ostatnimi czasy różne wybory w Rosji i w jaki sposób brutalnie rozprawiał się z opozycją. I tak naprawdę te 7 lat Rosja to też między innymi kraj, gdzie nie rozszerzano w ogóle żadnych działań osłonowych o charakterze socjalnym, troszeczkę popuszczono w okresie pandemii, ale to jest kraj, który przygotowuje się do konfliktu zbrojnego. Chociażby wzrosły rezerwy walutowe rosyjskie od 2014 roku ponad 70% do 600 miliardów dolarów, a do 200 miliardów dolarów wzrosł Narodowy Fundusz Majątkowy.
Chciałbym tutaj zwrócić pana uwagę, że zapowiedzi Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej czy nawet grupy G7 dotyczące sankcji dla Rosji w przypadku ataku, no nie mają żadnych mechanizmów równowagi czy skutecznego straszania.
I mają i nie mają, to też sprawdzimy w praktyce. To znaczy, gdyby odciąć Rosję od międzynarodowego systemu obrotu finansowego SWIFT, byłby to bardzo duży problem dla całego systemu bankowego państwa rosyjskiego. Kwestia jeszcze Nord Streamu. Natomiast jedno jest pewne, no i tutaj rzeczywiście jako Zachód z jednej strony mamy filozofię żadnych ustępstw i twardych rokowań, negocjacji z Rosją. I tu rzeczywiście Biden osiągnął jakiś sukces, jednocząc wokół siebie państwa zachodnie, ale też mamy niepokojące sygnały, chociażby płynące właśnie z Niemiec, co do próby zwiększania właśnie ewentualnych sankcji. Więc powiem tak, tutaj nie da się niczego sprokurować. My też jesteśmy informowani o cząstkach wydarzeń, które dzieją się gdzieś za kulisami dyplomacji, i niestety będziemy to obserwować i tylko liczmy na to, że faktycznie nie dojdzie do konfliktu zbrojnego u naszego ukraińskiego sąsiada.
Dziękuję. To tyle. Radosław Wróblewski reprezentował Platformę Obywatelską. Dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję ślicznie.
Z kolei Prawo i Sprawiedliwość reprezentował Sebastian Pieńkowski.
Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Teraz krótka przerwa i powracamy za moment. Druga odsłona Lubuskiego Forum. Kolejni goście. Poseł Bogusław Wątor, Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Oraz Piotr Szulborski, reprezentujący Konfederację.
Dzień dobry państwu.
W każdej aptece od 27 stycznia darmowe testy antygenowe, skrócony czas przebywania na kwarantannie do 7 dni. Osoby powyżej 60 roku życia będą mogły być zbadane w domu przez lekarza POZ. Zalecana jest praca zdalna i dalej dystans, dezynfekcja, maseczka. Co można jeszcze w zaistniałej sytuacji zrobić? Dzisiaj przypomnę, ponad 40 tysięcy zdiagnozowanych zachorowań. Panie pośle, Bogusław Wątor.
No panie redaktorze, no pan pokazuje działania, jakie można by powiedzieć takie, no ja nie mówię, że negatywne, no ale takie no pozorne, pokazujące, że coś robimy jako rząd, no bo trzeba coś pokazywać. A tak naprawdę no jest tragicznie, tak jak tutaj moi przedmówcy mówili, rząd działa bardziej politycznie niż pro społeczeństwa. Nam nie udało się przekonać społeczeństwa do tego, że trzeba się szczepić. To jest porażka rządzących, ale porażka i opozycji, porażka i dziennikarzy, bo praktycznie biorąc nie trafiliśmy do świadomości. Jak popatrzymy na inne państwa, to tam trafiono do świadomości społecznej pod koniec roku w Norwegii ponad 90% zaszczepionych. Tam teoretycznie są paszporty covidowe, teoretycznie powinno się chodzić w maskach, ale już nikt tego specjalnie nie przestrzegał, bo nie było
potrzeby. Panie pośle, to może nie jest kwestia trafiania, to jest może kwestia mentalności.
Tam, gdzie nie potrafiono sobie poradzić, no to zaczęto wprowadzać obowiązkowe szczepienia. U nas rząd na to się nie zdecyduje, bo by uderzył w swój elektorat, no bo jak popatrzymy, gdzie właśnie jest ta mentalność, o której pan, panie redaktorze, wspomina, to tam, gdzie jest elektorat Prawa i Sprawiedliwości. To jest przykre, że nawet gest w postaci rezygnacji wybitnych jednostek zajmujących się sprawami pandemii z rady, która podpowiadała, co ma rząd robić, nie dało do myślenia rządowi nic, tylko dalej jakby swoje wykonuje. A pamiętajmy, że zgodnie z przewidywaniami, to co nam też w Sejmie rząd przekazuje, w piątej fali ponad 50% społeczeństwa będzie zakażona. W tym teoretycznie wszyscy, którzy są niezaszczepieni. I pamiętajmy, że ci, którzy mówią, że tutaj powinniśmy żyć w wolnym kraju, tak jak pan mówi, że nie powinno się patrzeć na tych, którzy są że każdy ma wybór, no to jaki to jest wybór, jeżeli ci, którzy się nie zaszczepili, narażają mnie na ewentualne po prostu konsekwencje z tym związane.
Czy ustawa covidowa zostanie przyjęta ponad podziałami? Zdaje się, że w przyszłym tygodniu może być głosowanie nad ustawą. Czy ustawa covidowa zostanie przyjęta ponad podziałami? Bo zdaje się, że w przyszłym tygodniu będziecie nad nią głosować.
Znaczy, no zobaczymy, bo diabeł zawsze tkwi w szczegółach. No my będziemy wspierali rząd we wszystkich rozwiązaniach, które będą przynosiły korzyści tutaj z tym związane. Ja chcę tylko dodać jeszcze jedną rzecz, na którą się nie zwraca uwagę, że i do statystyk nie są brane pod uwagę, że dużo ludzi zmarło, czy jest pogrążyło się w swoich chorobach przez to, że zgodnie z terminami nie mogą korzystać z pewnych zabiegów, nie mogą się odpowiednio leczyć, bo po prostu szpitale są zajęte przez covidowców, a wśród tych covidowców zdecydowana większość, bo ponad 80%, to są osoby, które są niezaszczepione. I to jest cała tragedia tego i tutaj moim zdaniem trzeba jak najszybciej wprowadzić obowiązkowe szczepienia, żeby z tą farsę przerwać, bo tylko to nas może po prostu przytrzymać przed tym, że nie będziemy dalej mieli tyle śmiertelnych przypadków i normalnie możemy zacząć społeczeństwo funkcjonować.
Jeśli trend zachorowań utrzyma się, to w przyszłym tygodniu możemy mieć już ponad 50 tysięcy zakażeń dziennych. Wszystko na to wskazuje, że tak będzie, za dwa tygodnie nawet i 100 tysięcy. Nadeszło chyba spodziewane, bo nie można powiedzieć, że jesteśmy zaskoczeni skalą COVID w Polsce. Piotr Szulborski, Konfederacja.
Proszę państwa, chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Na świecie mamy jakby dwa sposoby radzenia sobie z COVID-em. Taki zamordyzm, to najczęściej stosuje zachodnia Europa, Australia, gdzieś ludzi do więzienia się wsadzało. I Szwecja, szwedzki na przykład model, czy angielski teraz, który w ogóle odchodzi od paszportów i tak dalej. Obydwa modele nie spowodowały, że zarażenia covidowe przestają być. I w Szwecji, i w Australii COVID się rozpowszechniał, ludzie byli szczepieni, był zamordyzm, trzymani na kwarantannach i nic to nie daje.
Tam, gdzie jest dużo osób zaszczepionych w szpitalach, jest tylko garstka ludzi, która leży.
Panie pośle, proszę się nie przekrzykiwać, bo jest to nieczytelne dla słuchaczy.
Mamy taką, a nie inną sytuację.
Panie pośle, apeluję, proszę teraz...
Tutaj kolega mówi prawdę, bo mija się z prawdą, opowiada różne właśnie historie.
Piotr Szulborski teraz, panowie. Panowie, jesteście nieczytelni, nic z tego nie wynika na antenie dla słuchacza. Piotr Szulborski teraz.
Pan pan Wontor jest w koalicji covidowej, ja nie jestem w koalicji covidowej. Ja jestem w koalicji rozsądku i zdrowego myślenia. Ludzie sami powinni dbać o zdrowie.
Panie pośle, panie pośle, panie pośle, to jest nieczytelne. Dajmy szansę.
Pan Wontor zastanowi, co mówi, bo było wysłuchanie publiczne w Komisji Zdrowia, gdzie przegrała ta cała koalicja covidowa 70-1, gdzie profesorowie, społecznicy udowodnili wam, że brniecie w całą głupotę. I do tego wy się nie chcecie przyznać. Po drugie, została zniszczona debata publiczna w telewizji publicznej. Nie ma innego przekazu, tylko jeden covidowy. To jest druga sprawa. Na świecie nie ma, są dwa rozwiązania, które nic nie dają. My jako Konfederacja proponujemy przyjąć...
To jest nieprawda wszystko, co pan mówi.
My jako panie Konfederacja pośle, ostatni proponujemy raz apeluję przyjąć do pana. Tą chorobę jako jedną z
chorób. Na opowiadanie nieprawdy. Później dlatego tak wygląda sytuacja, jak wygląda.
No wygląda tak, bo kłamiecie. Jakbyście nie kłamali, to by było wszystko dobrze.
Kończę ten temat, panowie.
Kłamie pan na każdym kroku.
Panowie, proszę jeszcze raz. Apeluję i proszę o spokój. Zmieniamy temat. Zmieniamy temat. Scenariusz wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Według panów jest bardzo prawdopodobny? Czy te działania Rosji polega raczej na wymuszaniu ustępstw i nawet no, przez chwilę nie rozważa się tam scenariusza ataku? Panie pośle, proszę. Bogusław Wontor.
No to jest...
coś pan powie. Nie wiem, czy pan powie. Tralala. Widzi pan, jak tak można rozmawiać?
Panowie... Zostały 4 minuty waszego czasu antenowego.
Żeby ludzie wiedzieli, co to znaczy zakłócać i nie dopuścić do rozmowy. Bo covidowa...
Bardzo proszę. Konfederacja. Teraz głos jest lewicy. Bogusław Wontor i sytuacja na Ukrainie.
Proszę bardzo, jak mówi. No, już teraz będę normalny, ale...
Bardzo proszę. Panie pośle.
To jest trudny temat praktycznie biorąc i trudny też do przewidzenia, bo Rosja ma swoje priorytety i widzieliśmy, że nie zważała na opinię międzynarodową. Ma też różnego rodzaju interesy z różnymi państwami. Przecież został zajęty Krym. Jest konflikt na wschodniej granicy Ukrainy. Pod kontrolą Rosjan, można powiedzieć, jest ta wschodnia Ukraina. Z tej wschodniej Ukrainy jest wydobywany węgiel. Węgiel, który między innymi Polska kupuje. Więc to wszystko nie wygląda tak prosto, jakby można było powiedzieć. I znalezienie rozwiązania takiego, można by powiedzieć, spokojnego z tej sytuacji jest strasznie trudne. No najprościej by było radykalne tutaj znowuż rozwiązania polegające na tym, że wiadomo, że wojska natowskie są o wiele silniejsze od wojsk rosyjskich. Konflikt zbrojny, który by szybciutko rozwiązał sytuację. No ale mi się wydaje, że w dzisiejszej rzeczywistości no to nie na tym to polega. No nie w taki sposób powinno się rozwiązywać konflikty. Tutaj pytanie jest, co robi nasza dyplomacja, żeby...
To jest jakby... Nie. Nie rozmawiamy o działaniach naszej dyplomacji, tylko o ewentualnych scenariuszach. I teraz tak, dziękuję panu za tę wypowiedź.
Ale to jest, panie redaktorze, ja chciałem do tego dojść. Bo to
sztupłość
istotne,
czasu nie pozwala nam na rozwinięcie tego tematu.
Inne, bo myśmy
panowie, ja bym chciał zwrócić jeszcze uwagę na wypowiedź prezydenta Joe Bidena, który niejako zaprezentował dość ambiwalentne stanowisko na temat ewentualnej agresji rosyjskiej, bo zasugerował pewną gradację odpowiedzi na wypadek różnej skali działań Kremla. To jest rzecz w ocenie politologów wręcz niebywała. Piotr Szulborski.
Oczywiście zgadzam się, że to jest niebywałe, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że Rosja wraz z Niemcami, testuje wiarygodność przywódcom Stanów Zjednoczonych w Europie. I Rosji, i Niemcom zależy na wypchnięciu Stanów Zjednoczonych z Europy. I to możemy sobie opowiadać bajki, tak jak się zachowują Niemcy w tej sytuacji i Nord Stream 2, który wiąże Niemcy wraz z Rosją, co spowoduje, że cała Europa będzie musiała od Niemiec kupować gaz, a później jeszcze dojdzie do tego wodór, Niemcy staną się hubem energetycznym, a cała właśnie zjednoczona koalicja, chodzi o ochronę środowiska, namawia nas na to, żebyśmy my zrezygnowali ze swoich zasobów na rzecz Niemiec, gdzie będziemy ciężkie pieniądze musieli im płacić za to, żeby oni mogli być potęgą w Europie. Po to jest ta wojna, po to jest te chwianie całą Europą, żeby Niemcy i Rosja mogli wzajemnie dowodzić tutaj Europą. I tyle.
Kończąc jakby nasze spotkanie antenowe, przypomnę, że no Rosja podporządkowała sobie Białoruś. Udało się też w dość no szczęśliwy, można to ująć, sposób podporządkować Kazachstan. Mają możliwość teraz rozprawić się z Ukrainą. No i trzeba pamiętać też, co mówił Putin. Przypomnę panom, dla niego rozpad ZSRR był największą tragedią w historii świata. I tu kończymy panów obecność na antenie. Poseł Bogusław Wątor, Lewica, dziękuję uprzejmie.
Dziękuję.
I Piotr Szulborski, Konfederacja.
Dziękuję.
Powracamy do Lubuskiego Forum za moment. Ostatnia odsłona Lubuskiego Forum i kolejna para gości. Bartłomiej Kobiernik, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
I Karol Zieleński, przedstawiciel wojewody lubuskiego.
Dzień dobry, witam państwa.
Zacznę od słów premiera. Musimy zmierzyć się z nową sytuacją, jakiej do tej pory nie było. To w tym tygodniu słowa premiera w komentarzu do prognozowanych ilości zachorowań, które mogą nawet dojść już na początku lutego do 100 i więcej tysięcy. No, liczba jest zatrważająca. Z drugiej strony słyszymy o ruchach antyszczepionkowych w naszym kraju. Te przybierają na sile. No, chociażby w Małopolsce, taki przykład przywołam ostatnio, antyszczepionkowcy zniszczyli mury zabytkowego ratusza w Sędziszowie, jak dobrze sobie przypominam nazwę miejscowości, malując na nich obraźliwe i wulgarne hasła. Panowie, no, z jednej strony nie można przymuszać, nie udaje się nam się przymuszać. Polacy to jest naród jednak krnąbny i broni tych swobód obywatelskich, które odzyskał stosunkowo niedawno jednak dalej, możemy tak powiedzieć. Z drugiej strony no, sytuacja zaczyna być bardzo niedobra. Piąta fala stała się już faktem. Co robić, Bartłomiej Kobiernik?
Panie redaktorze, ja właśnie jestem świeżo po lekturze rankingu polityk publicznych, który opublikował Klub Jagielloński i podsumował ubiegły rok. I w tym rankingu wystawił rządowi PiS za politykę zdrowotną wobec pandemii 2. I PSL wystawia taką samą cenę, panie redaktorze. Rząd PiS, to o czym pan przed chwilą wspomniał, od pewnego czasu buduje swój kapitał polityczny właśnie na niechęci do obostrzeń, na sentymentach antyszczepionkowych, co jest karygodne no, w kontekście liczb, o których pan wspomniał. Mam w tej kwestii chociażby sprzeczne komunikaty ze strony polityków rządzącej koalicji. No rząd, proszę państwa, przeszedł w polityce zdrowotnej z trybu aktywnego, właściwie już na taki tryb reaktywny, tak? Czyli reaguje dopiero na to, co nadchodzi, a nie działa z wyprzedzeniem. Chociażby Narodowy
Czy jest pan zwolennikiem przymuszania tak? ludzi do tego, by się szczepili?
To nie chodzi o przymuszanie. Tak jak wspomniałem, Narodowy Program Szczepień na początku był pewną zwartą akcją, tak? Obecnie jak wygląda? Przerodził się w ofertę dla chętnych, tak? Podobna tendencja jest na przykład realizowana, jeśli chodzi o obostrzenia. A to wszystko właśnie się dzieje właśnie teraz, kiedy mamy tak czwartą falę, piątą falę, która ograniczyła Polakom chociażby dostęp do opieki medycznej. A ten efekt zachorowań i śmierci, przypomnę tutaj, że Polska znalazła się obecnie w niechlubnej czołówce w światowym rankingu ofiar epidemii. Mamy już ponad 100 tysięcy nadmiarowych zgonów. A to jest chyba niebywałe, jedyna taka sytuacja od zakończenia II wojny światowej. I to jest jakby efekt pewnych zaniedbań. I nie sprowadzajmy tego tylko do przymuszania do szczepień, ale to jest pewne odpuszczenie tematu od jakiegoś czasu. Mamy tak, zaniedbanie w obszarze tych zaniedbań jest jakby wiele, tak? Bo mamy tak, przede wszystkim zrezygnowano z pomysłu wyraźnego wzmocnienia służby sanitarnej epidemiologicznej, która była na początku. Zabrakło konsekwencji w egzekwowaniu wymogu noszenia maseczek. Co jeszcze? Dystansowanie i limit osób w zamkniętych pomieszczeniach. Na przykład wspomnimy o tym, o zawieszeniu, w cudzysłowie oczywiście, zawieszenie epidemii, chociażby w noc sylwestrową. No i wreszcie nie wykorzystano nabytego przez miliony Polaków certyfikatu covidowego, więc tych narzędzi jest bardzo dużo. Te narzędzia nie były wykorzystywane i to, że stoimy teraz przed niesamowitym wzrostem zakażeń, było do przewidzenia. No byłoby do przewidzenia. I jeszcze na koniec tylko wspomnę jedną rzecz. Z bezsilności zrezygnowała ze współpracy z rządem Rada Medyczna, o czym oczywiście już było to wspominane, powołana zresztą przez samego premiera. I ci specjaliści wybrali właśnie w tej dramatycznej sytuacji pewne honorowe rozwiązania i PSL sugeruje, żeby takie same honorowe rozwiązanie podjął sam rząd.
Teraz Karol Zieleński, przedstawiciel wojewody lubuskiego. Słyszał pan te wszystkie zarzuty pana przedmówcy? Proszę się odnieść.
Tak, to wielokrotnie takie zarzuty dość fabularne pojawiają się w przestrzeni publicznej. Tutaj pan to tylko powtórzył. Natomiast w mojej ocenie tutaj działalność rządu jest bardzo dobra, bardzo skuteczna. Zbudowaliśmy bardzo szybką bazę łóżkową. Ogromny wysiłek w zapewnieniu Polakom dostępu do środków ochrony osobistej. Reagowanie do sytuacji adekwatnie, jak się rozwija pandemia. Nie można powiedzieć, że rząd odpowiada za rozwój piątej już kolejnej fali koronawirusa w Polsce, bo nie jesteśmy samotną wyspą gdzieś w kosmosie. To się dzieje na całym świecie. Jest różny poziom wyszczepień. Specyfika naszego kraju jest inna niż Austrii, niż Holandii, niż Hiszpanii, Portugalii, gdzie teraz zostały zniesione obostrzenia na Półwyspie Iberyjskim, ale tam ponad 90% osób się zaszczepiło. Narodowy program szczepień w tym założeniu jest darmowy i dobrowolny, natomiast możemy tylko zachęcać obywateli, rodaków do tego, żeby się szczepili. To szczepienie ma największy determinujący wpływ na to, jak będziemy się zachowali. Natomiast są też jeszcze inne realne rzeczy, tak, które się dzieją. Wczoraj jest zmiana strategii i tutaj mówi pan o śmiertelności. To nie jest tak, że ktoś nie widzi tego, że ludzie umierają. To jest wielka tragedia, wielki dramat. No, my akurat pracując tutaj w Urzędzie Wojewódzkim, te wszystkie dane koncentrują się, agregują się u nas. To nie są liczby, nikt nie przechodzi do tego, nad tym do porządku dziennego. Wczorajsza ciekawa zmiana strategii, może nie aż tak uwypuklona, jak na to powinno zasługiwać, że osoby powyżej 60 roku życia, u których stwierdzono koronawirusa, w ciągu 48 godzin będą przebadane przez lekarza POZ, bo tutaj lekarze, z którymi wojewoda rozmawia, którzy przekazują nam informacje, wskazują jednoznacznie, że ludzie zbyt późno trafiają pod opiekę lekarza, zbyt późno trafiają do szpitala. Mimo że te miejsca są gotowe, jest baza sprzętowa, łóżkowa, personalna, ale jeszcze tutaj potrzeba uściślić ten system i cały czas reagujemy. Sytuacja jest płynna, dynamiczna. My nie pamiętamy pandemii. To nie jest coś, co można wziąć książkę i strona po stronie postępować tak, jak się komuś daje. Tutaj sądy wygłaszane przez pana, czy przez też różnych innych ludzi, bo to jest łatwo jest komentować z boku. Tak? Każdy strzeliłby karnego w finale Mistrzostw Świata, ale tylko najlepsi mogą podnieść i to zrobić.
Panowie, zmieńmy temat, bo czas nieubłaganie zmierza ku końcowi naszego spotkania. Armia rosyjska stoi i czeka. Na co? Proszę bardzo, Polskie Stronnictwo Ludowe, Bartłomiej Kobiernik.
Tak, no tak jak słusznie pan zauważył, na granicy ukraińskiej Rosja zgromadziła już znaczne siły, bo jak podają media i służby dyplomatyczne, jest już ponad 100 tysięcy żołnierzy, tak? Jest to niewątpliwie silna presja na Ukrainę. No ale przede wszystkim, podobnie zresztą jak z kryzysem migracyjnym na granicy Białorusi, jest to test spójności sojuszniczej NATO. Tak? Putin, to o czym też pan wspomniał, jako największe takie upokorzenie właśnie ostatnich dziesięcioleci, uznaje właśnie rozpad Związku Radzieckiego, ale przede wszystkim rozszerzenie i akces nowych państw do NATO, w tym Polski i potencjalnie oczywiście w przyszłości być może Ukrainy. Tutaj warto też nadmienić, że sam akces do NATO, czy dążenie do tego, żeby wstąpić do sojuszu, to nie jest tylko sojusz wojskowy, ale to jest pewna mobilizacja do tego, żeby wprowadzić rządy prawa, żeby walczyć z korupcją, żeby wprowadzić reformy w kraju. Tak? Więc to jest silny też taki bodziec dla naszego sąsiada, aby umocnić tam rządy prawa i rządy demokracji. Natomiast Rosja z całą pewnością chce na tyle skomplikować sytuację na Ukrainie, żeby Zachód się wycofał z zaangażowania na tym terenie. I na tym polega właśnie ta presja. Czy to będą działania prowokacyjne? Czy o charakterze otwartego konfliktu? Trudno wyrokować, ale jakby tu warto podkreślić, że eksperci wojskowi, i tutaj chyba są dosyć zgodni, że wątpią w ten otwarty konflikt, tak? Że jakby jak proporcja tych sił nie jest jeszcze na tyle duża, żeby Rosja odważyła się na otwarty konflikt. Zobaczymy, czy to będzie konflikt punktowy, czy dalej na poziomie presji. Ale to wszystko jest na pewno elementem tej gry geopolitycznej prezydenta Rosji. I tutaj ważna uwaga. Ta gra geopolityczna niestety rozgrywa się ponad naszymi głowami, tak? A dzieje się tak między innymi właśnie dlatego, że psujemy sobie relacje ze Stanami Zjednoczonymi, z instytucjami Unii Europejskiej, a nawet z najbliższymi sąsiadami. No i panie redaktorze, jeśli ktoś
Ja bardzo chciałbym, żeby jeszcze Karol Zieleński się odniósł do tego, przedstawiciel wojewody lubuskiego, mamy 3 minuty.
Na koniec, proszę, szybko. Panie redaktorze, jeśli ktoś nie rozumie geopolityki, nie potrafi działać na styku interesów różnych państw, nie jest po prostu zapraszany do stołu rozmów. I tak jest właśnie w przypadku i Białorusi, i Ukrainy. I proszę pamiętać, dopóki jesteśmy w silnym NATO i w silnej Unii Europejskiej, nie mam zdecydowanie z czego obawiać. Mam nadzieję, że...
Z tego, co zauważyłem, przy stole rozmów były tylko dwóch rozmówców, i Rosja, i Stany Zjednoczone. Karol Zieleński, proszę.
Dokładnie. Rosjanie, im gorzej dzieje się wewnątrz kraju, tym szukają upustu tego wszystkiego na zewnątrz. Pamiętajmy, że tutaj konflikt na Ukrainie, nie chciałbym wyrokować, czy jest realny, czy nie. Rosja zawsze od wieków jest nieprzewidywalna i zazwyczaj była agresywna. Tak? Zawsze też odbijało się to na nas, na Polakach. Pamiętajmy, że w tle cały czas jest uruchomienie Nord Stream 2, dlatego tutaj rola Unii Europejskiej, tu musimy mobilizować Unię, aby była zachowała jedność, mimo że w tym przypadku, akurat w przypadku Nord Stream 2 są to konkretne i rozbieżne interesy państwa niemieckiego. I o tym rząd Mateusza Morawieckiego mówił od samego początku. Natomiast też zwracam państwa uwagę, że Polska nie zasypuje gruszek w popiele. Premier i minister spraw zagranicznych są bardzo aktywni. Spotykamy się ze swoimi partnerami, z państwami sąsiednimi, czy to na południu, czy w arenie Morza Bałtyckiego. To możemy robić. Pamiętamy też, że my mamy potężny kryzys migracyjny na granicy, presję ze strony reżimu Łukaszenki. To też jest jednym z elementów tej wielkiej gry. Po drugiej stronie oceanu mamy Chiny. Świat jest aktualnie lekko niespokojny. Tak naprawdę nie wiemy, do czego zmierza prezydent Putin.
Proszę zwrócić też uwagę na inny aspekt ewentualnego konfliktu, że nie da się wykluczyć, że zmęczone całą sytuacją społeczeństwo ukraińskie, widząc, że jest to puszczone przez Zachód, doprowadzi do antymajdanu i zwróci się z powrotem w kierunku Rosji, a słowa jakby prezydenta Joe Bidena świadczą o tym, że tak się może stać.
Wojna rozgrywa się w wielu aspektach, w tym aspekcie ostatnio najbardziej popularnym, hybrydowym. Też widzimy, obserwujemy bardzo silne oddziaływanie służb rosyjskich na społeczeństwo, czy białoruskie wcześniej, czy ukraińskie, ale to samo z tym całym problemem spotykają się nasi sąsiedzi na Litwie i Łotwie. Także to jest wielowątkowe. Tutaj to jest bardzo słuszna uwaga.
Dziękuję pięknie, panowie. Bartłomiej, musimy kończyć. Przepraszam, to jest koniec naszego programu w tej chwili. Bartłomiej Kobiernik reprezentował Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję.
Dziękuję także przedstawicielowi wojewody lubuskiego. Karol Zieleński był z nami. Panu również dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję państwu. Miłego dnia.
To było Lubuskie Forum w Radiu Zachód. Bogdan Sadowski, dziękuję również i do usłyszenia.